Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, mam tą świadomość, że bywają w naszym życiu sytuacje, które zagrażają jego utracie. Ktoś, kto bardzo poważnymi objawami zachorował na COVID-19, przez kilka lub kilkanaście dni miał wysoką gorączkę albo leżał pod respiratorem lub godzinami był przewożony przez ratowników medycznych z karetką od szpitala do szpitala. Z całą pewnością myślał o tym, tworząc się, czy to aby nie są jego ostatnie godziny życia na tej ziemi. Choć bywały i inne sytuacje, które trudno przewidzieć, kiedy nasze życie, jak mówimy, wisiało na włosku. Wielu z nas mogłoby podzielić się świadectwem, kiedy byli przekonani, że to już jest koniec. Jakiś wypadek samochodowy, upadek z wysokości, moment topienia się w wodzie, czy jakieś inne nieszczęście. Jesteśmy dziś świadomi, że tylko cud sprawił, iż nadal żyjemy. A ileż takich momentów, gdzie nasze życie było zagrożone i tylko jeden krok dzielił nas od śmierci. A my nawet nie byliśmy i nie jesteśmy do tej pory świadomi tego, że to Bóg czuwał i przychodził nam z pomocą. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że musimy pamiętać, iż tylko jeden krok, a jest to temat dzisiejszego zwiastowania, jeden krok dzieli nas, dzieli życie od śmierci. Jest to bardzo cienka granica, kiedy jeszcze żyjemy, aż nagle serce przestaje bić i umieramy. W historii psalmisty Dawida, wielkiego króla Izraela, było przynajmniej kilka takich momentów, gdzie był stuprocentowo pewny, iż śmierć jest mu postanowiona. Kiedy na jego życie nastawał król Saul, kiedy go ścigał z chęcią mordu, ileż to razy życie Dawida wisiało na włosku. W pierwszej księdze Samuelowej, w 20 rozdziale, mamy zapisaną rozmowę Dawida z synem Saula, Jonatanem, gdzie Dawid pełen obaw mówi do swego przyjaciela tak. Jako żyje Pan i żyje dusza Twoja, że tylko krok jest między mną, a między śmiercią. A jak oceniamy nasze życie? Czy zdajemy sobie sprawę, że bez względu na wiek wszyscy kroczymy po tej cienkiej linii oddzielającej życie od śmierci? Kto zagwarantował nam długie życie? Kto wie, co jutro, a nawet dzisiaj może się wydarzyć? Stąd musimy zadać sobie kilka bardzo poważnych pytań. Po pierwsze, bardzo istotne pytanie. Co po śmierci? Co po śmierci? Biblia powiada, postanowione jest ludziom raz umrzeć. A co potem? Nic? Koniec ludzkiego istnienia? Wieczne odpoczywanie? Grób i robaki? Nie. Biblia mówi, a potem sąd. Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Wiele ludzi sądzi, że śmierć to koniec. Tam już nic nie ma. Młodzi powiadają, game is over, czyli gra skończona. Pismo jednak twierdzi zupełnie inaczej. Mówi, że to zaledwie początek wiecznego życia. Początek wiecznego życia z Bogiem, wiecznej szczęśliwości lub bez Niego w wielkim potępieniu i wiecznym potępieniu. Czy nie warto pomyśleć, w której rzeczywistości się znajdę, jeśli zakończy się moje życie? To jest właśnie drugie pytanie, bardzo istotne i bardzo ważne. Gdzie spędzimy wieczność? Gdzie spędzimy wieczność? Bo to, że ją spędzimy, jest pewne tak samo, jak pewne jest, że śmierć nie ominie nikogo z nas. Każdy musi umrzeć, ale czy wiemy, gdzie spędzimy wieczność? Apostoł Paweł napisał takie piękne zdanie. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd Zbawiciela oczekujemy, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciała nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. A w innym miejscu tenże sam apostoł Paweł napisał tak, albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moc, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W normalnych warunkach, w tych listopadowych dniach, tysiące ludzi odwiedza groby swoich bliskich, którzy już odeszli i są po tamtej stronie. Dzisiaj jest to zabronione, cmentarze są zamknięte, ale kiedy są otwarte, ludzie idą tam, by nad grobami modlić się o dusze zmarłych, albo też po śmierci zlecają modlitwę za pieniądze kapłanom kościoła. Ponadto na wielu grobach i grobowych epitafiach umieszczone są słowa: proszę o modlitwę, czy człowiek, który leży, prosi o modlitwę. Biblia jednak wyraźnie chce uświadomić człowiekowi, że jest to spóźniona chwila. Naprawdę to jest spóźniona chwila. Nasze życie na ziemi jest nam dane, byśmy szukali Boga i znaleźli w Chrystusie życie wieczne. Na ateńskim Areopagu apostoł Paweł wypowiedział słowa, bardzo je lubię i często też je przywodzę sobie na pamięć. W Dziejach Apostolskich, w 17 rozdziale czytamy: z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czego może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Ten tekst mówi o tobie i o mnie. Bóg wyznaczył ci miejsce, gdzie się masz urodzić, gdzie masz mieszkać. I to jest być może Kołobrzeg albo okolice, albo jeszcze dalej, jeśli mamy gości. I wyznaczył dzień, wyznaczył termin, czas, którym twoje życie ma się rozpocząć i zakończyć. Po co to Bóg uczynił? Paweł wyjaśnia, żeby szukały Boga, czego może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Bóg nie jest daleki od nikogo z nas. Kto zechce szukać Go, z pewnością Go znajdzie. I to jest zadanie, jakie mamy tutaj na ziemi, zanim nadejdzie śmierć. I nie jest to trudne zadanie. Wystarczy zawołać do Boga, a On odpowie na naszą modlitwę. Tu rodzi się trzecie pytanie. Od kogo więc zależy, gdzie człowiek spędzi wieczność? Bo ważne jest, co po śmierci, ważne jest też to, w jakich warunkach będziemy żyć, gdzie spędzimy wieczność. Ale też ważne jest pytanie, od kogo zależy, gdzie człowiek spędzi całą wieczność. Oczywiście Bożym pragnieniem jest, by każdy człowiek został zbawiony. Tak czytamy w Bożym Słowie. Bóg posłał na świat ratunek w osobie Syna Jezusa Chrystusa, który zapłacił cenę naszych grzechów, umierając za nas na drzewie krzyża, a teraz powiada, wystarczy je wiarą przyjąć. Wiecie, czasem mogę słyszeć pytanie, jak to jest możliwe, że miłujący Bóg posłał do piekła, czy będzie posyłał do piekła tysiące ludzi? I to jest bardzo przewrotne pytanie. Bóg przygotował piekło, jak mówiliśmy w czwartek, dla diabła i jego aniołów, nie dla człowieka. On nikogo z ludzi nie posyła do piekła. To człowiek sam decyduje o tym, że chce tam iść. Bóg, który obdarzył człowieka wolną wolą, liczy się z decyzją, jaką człowiek podejmuje, dlatego daje mu wybór – życie albo śmierć. Życie wieczne jest darem, ale przyjęcie go jest naszym wyborem. Pamiętajmy o tym. Życie wieczne jest darem, ale przyjęcie go jest naszym wyborem. Możemy ten dar przyjąć, albo możemy go odrzucić. Pięknie tę sytuację opisuje Mojżesz, kiedy zwraca się do swego narodu ze szczególnym apelem. Posłuchajmy. Lecz bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i twoim sercu, abyś je czynił. Patrz, kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Gdyż ja nakazuję ci dzisiaj, abyś miłował Pana, Boga twego, chodził Jego drogami i przestrzegał Jego przykazań i ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan Bóg twój będzie ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Jeśli zaś odwróci się twoje serce i nie będziesz słuchał, jeśli dasz się odwieść i będziesz oddawał pokłon innym bogom oraz im służył, to oznajmiam wam dzisiaj, że zginiecie i niedługo będą wasze dni na ziemi, do której się przeprawisz przez Jordan, aby dojść do niej i objąć ją w posiadanie. Biorę dziś przeciwko wam, na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przed to życie, aby żył ty i twoje potomstwo. Niektórzy z nas otrzymują codziennie pewien werset biblijny. I właśnie ten dzisiejszy werset brzmiał właśnie: położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przed to życie, aby żył ty i twoje potomstwo. Życie lub śmierć, błogosławieństwo lub przekleństwo leży w mocy naszej decyzji. To jest nasz wybór. Podobne wezwanie do tego samego narodu skierował Jozue, następca Mojżesza, kiedy powiada tak: a jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którzy służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, których ziemi teraz mieszkacie? Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Dlaczego mam wybierać dziś? Dlaczego jest to tak ważne dziś? Czasem ludzie opowiadają: jeszcze mam czas, na tę sprawę przyjdzie później jakaś ochota i czas, aby je rozwiązać. Ale kochani, czas nie należy do nas. Duch Święty nawołuje dziś, jeśli głos Jego słyszycie, nie zatwardzajcie serc z waszych. Dziś jest nasz czas, nie jutro. Czas do nas nie należy. Z przykrością jednak oglądamy reakcję ludzi, którzy słyszą tego rodzaju wezwania. Tu przypomina się epizod z życia proroka Eliasza, który stał się starszym z prorokami Baala. Pamiętamy ten fragment. Czytamy w Bożym Słowie: wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeśli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odpowiedział mu ani słowa. Przykre słowa, prawda? Lecz lud nie odpowiedział mu ani słowa. Zacięte usta, zacięte serce, brak pozytywnej reakcji. Czy za taką postawę człowiek może, czy ktokolwiek może obwiniać Boga? Czy taki człowiek może mieć pretensje, jeśli wieczność spędzi w piekle? To przecież jego wybór. Bóg naprawdę szanuje wybór człowieka. Kolejne, czwarte pytanie. Czwarte pytanie brzmi: czy każda śmierć musi być straszna? Jeśli tak, to jaka śmierć? Jeden z ojców Kościoła, święty Augustyn, powiedział tak: śmierć, której ludzie się boją, to jest odłączenie duszy od ciała. Natomiast śmierć, której ludzie się nie boją, a bać powinni, to jest odłączenie od Boga. Dla ludzi, którzy nie są pojednani z Bogiem, fizyczna śmierć jest czymś strasznym i bolesnym. Sądzą, że to już jest koniec wszystkiego. Absolutnie nie są pewni zbawienia i dlatego dopiero wtedy próbują modlitwami za zmarłych zmienić wyrok potępienia na uzyskanie życia wiecznego. Niektórzy z nich są oszukiwani przez Kościół, iż bliscy trafili do tak zwanego czyśćca i że przez odpowiednie ofiary i modlitwy mogą ich stamtąd wydostać. To złudna nadzieja i fałszywa nauka twierdząca, że za pieniądze można kogoś wykupić od wiecznej śmierci. Nasza wieczność zależy tylko i wyłącznie od stosunku, jaki mamy do Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, od pojednania się z Nim, od przyjęcia Go do swego serca. Biblia powiada tak: kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, pisze apostoł Jan, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, iż macie żywot wieczny. Jak wielce nieodpowiedzialnie żyją ci, którzy żyjąc na świecie nie boją się, iż są odłączeni od Boga. Nie liczą się z Nim, nie żyją według Jego praw, nie reagują na Jego słowo, bądź też całkowicie Go odrzucają. Żyją swoim świeckim życiem i nie myślą o wieczności, nie myślą też o swojej śmierci. Ale ona wcześniej czy później przyjdzie i temu zaprzeczyć nie możemy i wtedy przychodzi czas Bożego sądu. Nie trudno też zauważyć, że na cmentarzach wypowiada się najwięcej kłamstw. Nie wiem, czy o tym wiecie, czy nie. Utarło się powiedzenie, że o zmarłych nie należy mówić źle, ale czy to oznacza, że umierają sami dobrzy ludzie? Najgorszy łajdak, jeśli tylko ma katolicki pogrzeb, ludzie usłyszą słowa był odrodzony z wody i z ducha, był świątynią Ducha Świętego. To czasem wielkie nieporozumienie, to złudna nadzieja. Pan Jezus, kiedy poruszył temat życia po śmierci, mówił o Łazarzu i bogaczu. Obydwaj umarli, a natychmiast znaleźli się w miejscach, o których mówi cała Biblia. To Boży raj, łona Abrahamowa lub piekło, kraina umarłych, kraina cierpień i mąk. Z tej historii dowiadujemy się, po pierwsze, że po śmierci nie ma żadnej odmiany. Naprawdę po śmierci nie ma żadnej odmiany. Po drugie, Boży sąd jest sprawiedliwy. Po trzecie, nikt ze światów nie może pomóc żyjącym na ziemi i odwrotnie, nikt z żyjących nie może pomóc umarłemu. I po czwarte, Bóg zostawił nam swoje słowo i tego słowa mamy słuchać. Cała historia o bogaczu i Łazarzu kończy się właśnie takim stwierdzeniem. Jeśli Mojżesza i proroków nie usłuchają, to choćby ktoś umarły powstał, też go nie usłuchają. I ostatnie pytanie. Czy ludzie wierzący powinni obawiać się śmierci? Czasem oglądamy różne sytuacje i różne obrazki, ale zadajmy sobie dzisiaj to pytanie. Czy ludzie wierzący powinni obawiać się śmierci? W listopadowym numerze naszej gazety nieco napisałem na ten temat. Oczywiście życie jest najcenniejszym darem danym nam przez Boga i winniśmy je szanować. To nie ulega wątpliwości i nie ma co do tego dwóch zdań. Jest jednak zazwyczaj tak, że dbamy o nie, że chcielibyśmy, by trwało ono jak najdłużej. Kiedy przychodzi jakieś zagrożenie, choroba, modlimy się o uzdrowienie, ale tak i tak to nie my decydujemy o tym, kiedy się ono zakończy. Wszystko jest w rękach naszego Pana. Do Niego należy ostatnie zdanie. On wyznacza długość życia każdego człowieka i to On decyduje i o początku, i o końcu jego trwania. Dla człowieka prawdziwie wierzącego pozostaje błoga nadzieja i pewność. Apostoł Paweł napisał tak. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowanym, wiecznym. Ten sam apostoł również napisał o sobie. Życiem dla mnie jest Chrystus, a śmierć jest mi zyskiem. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Szokujące słowa, prawda? Nazwać śmierć zyskiem? To dla niektórych może wydawać się wielką przesadą, czy nawet niedorzecznością. Kiedy człowiek zbliża się do granicy życia, kiedy choruje, kiedy żyje w strachu o swoje życie, choćby jak w dzisiejszych czasach, w czasie koronawirusa, zrobi wszystko, by przedłużyć swoje dni na ziemi, bez względu, czy ma 50 lat, 60, czy nawet 80 albo 90. Zrobi wszystko. Nawet uwięzi się i zamknie w swoim domu. Dobrowolnie. By z niego nie wychodzi, by się przypadkiem nie zarazić, by przypadkiem nie umrzeć. Ale człowiek wierzący wie, że jego ojczyzna jest w niebiesiech. Tam jest ten prawdziwy dom. Śmierć więc nie jest mu straszną, bo wie, komu zawierzył i wie, że z Chrystusem nikt go nie rozłączy. Taki człowiek nie tylko ustami, ale całym sercem śpiewa pieśń, którą my też śpiewamy. Świat nie jest domem mym. Jam tu przychodniem jest. Me skarby w niebie są, nie w tej dolinie łez. Chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się. Oczywiście każdy człowiek przeżywa lęk przed śmiercią i nie musimy udawać bohaterów, ale dla człowieka wierzącego to początek prawdziwego życia bez trudu, smutku, łez i mozołu. Smutek rozstania przeżywają jedynie bliscy, którzy pozostają na ziemi, ale i oni doświadczają Bożego pokoju i pociechy, bo wiedzą, że wkrótce wszyscy zbawieni w Jezusie tam się spotkają, Dlatego nie musimy się bać ani lękać. Psalmista Dawid napisał tak. Choćby przed ciemną doliną zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. I to jest Boże zapewnienie, że będzie z nami i w godzinę śmierci naszej. Psalmista również nas przekonuje, iż drogocenna jest w oczach Pana śmierć wiernych Jego. Dlatego apostoł Paweł też napisał o ludziach wierzących, dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, ale przeobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dla swoich wiernych Bóg przygotowuje budowlę. Dom w niebie to jest ten właściwy, wieczny dom, do którego zmierzamy. A śmierć? No cóż, to tylko koniec ziemskiej wędrówki. Czasem 70 lat, czasem 80, czasem dłużej, albo czasem zupełnie krótko. Chwała jednak Bogu, że On prowadzi nas poza śmierć, jak mówi psalmista. On prowadzi nas poza śmierć. I tylko On jest w stanie to uczynić. Kiedyś nasz piosenkarz Andrzej Dąbrowski śpiewał taką piosenkę, której słowa refrenu brzmiały, a przypomniały mi się, kiedy pisałem to kazanie. Tam jest powiedziane tak, do zakochania jeden krok. Nie wiem, pamiętacie taką piosenkę? Jeden jedyny krok, nic więcej. Do zakochania jeden krok, trzeba go zrobić jak najprędzej. Chciałbym powiedzieć, tylko jeden krok dzieli cię od miłości Zbawiciela. Trzeba go zrobić jak najprędzej. Jak wygląda ten krok? Pan Jezus powiedział, a ten tekst rozbrzmiewał na naszym poprzednim nabożeństwie z udziałem tych, którzy się chrzcili. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Prosta recepta, ale jakże prawdziwa. Jeśli przyjmiesz tą receptę, będziesz żył. Jeśli ją odrzucisz, będziesz na wieki potępionym. Czy już zaufałeś Jezusowi? Czy powierzyłeś Mu swoje życie? Czy jesteś człowiekiem zbawionym? To pytanie kieruję nie tylko dzisiaj do tych, którzy są na sali, bo większość z nas już uczyniła ten krok. Ale chciałbym skierować do tych, którzy będą nas oglądać, czy oglądają nas poprzez transmisję online. Jeśli Twoje życie nie jest pojednane z Bogiem, nie czekaj do jutra. Zrób to dzisiaj. Zrób to teraz. Zrób to w modlitwie, do której Cię zaproszę za moment, aby modlić się również o Ciebie. I naprawdę chcę się modlić o każdego człowieka, by nie przegapił swego życia, by nie przeżył tylko życiem od tak sobie, jak żyje do tej pory, ale by mógł zaufać Jezusowi, by mógł powierzyć Mu swoje życie, by mógł w Niego szczerze uwierzyć, wyznać swoją wiarę poprzez chrzest w wieku świadomym. A wtedy Bóg obiecuje, zbawiony będziesz. Chciałbym, abyśmy powstali. Za chwilę będziemy też przystępować do Wieczerzy Pańskiej. I chciałbym, abyśmy dzisiaj też pomodlili się za tymi, którzy nas może słuchają na online, abyśmy się pomodlili za tych, którzy są tutaj na sali. Jeśli ktokolwiek chciałby, aby się dzisiaj za niego pomodlić, to jeszcze takiej decyzji nie podjął, a spodziewam się, że nie jest dzisiaj wielu na tej sali, może podnieść swoją rękę na moment i będziemy się za niego modlić. Jeśli pragniesz być zbawionym, powiedz Bogu swoje tak. Możesz zrobić właśnie przez podniesienie ręki, a Bóg cię wysłyszy. I tam po tej drugiej stronie telewizora, komputera, proste. Gdziekolwiek jesteś, nie wstydź się tego. Podnieś swoją rękę, a Bóg tą rękę będzie widział i Bóg będzie cię słyszał, że to jest pragnienie twojego serca. Módlmy się o to. Ojcze, gorąco dziękujemy Ci, że przedłużasz czas łaski, że dajesz nam jeszcze jedną szansę, abyśmy się z Tobą pojednali. Nie pozwól, aby ktokolwiek z nas zachowywał się jak ci, którzy słysząc Boże wezwanie, komu mamy służyć, nie odpowiedzieli ani słowem. Zacisnęli swoje serce, zacisnęli swoje usta. Odrzucili Twoje pragnienie, Panie, też odrzucili Twoje zaproszenie, które Ty do nich kierowałeś. Panie, dzisiaj prosimy Cię o to, aby byłeś każdym, który szczerze chce do Ciebie wołać, który wie i który słyszał, że powinien podjąć tę decyzję jeszcze tutaj za życia. Czas życia jest nam dany, Panie, po to, abyśmy decydowali o to, gdzie spędzimy wieczność. Nie pozwól być oszukiwanym. Nie pozwól, aby ktokolwiek nas oszukał w tym względzie. Chcemy wierzyć Twojemu Słowu, chcemy wierzyć Tobie i chcemy nasze życie powierzać Tobie. Przez imię Jezusa Chrystusa. Amen.